Moim gościem jest doskonały malarz Witold K. Bardzo serdecznie pana witamy.
Dzień dobry. Dziękuję pani serdecznie i ja panią witam i również radiosłuchaczy.
Spotykamy się w Hugonówce, w Konstancinie, w bardzo uroczym miejscu, bo tu można oglądać pana nową wystawę. Ale zanim o wystawę pana zapytam, to chciałam zapytać o prolog do tej wystawy, który miał miejsce jakiś czas temu i pokazywany był tutaj rysunek autorstwa Pabla Picassa z panem w głównej roli. Czy mógłby pan przypomnieć tym, którzy być może zapomnieli, jak do tego w ogóle doszło, jak to się stało?
To pytanie, które fascynuje każdego, jak do tego doszło, prawda, że polski malarz i że w ogóle Polak ma szkic, portretowy szkic zrobiony przez Picassa. No więc miałem ogromne szczęście po prostu. Krótka sprawa, wie pani, jak w 1964 roku przyjechałem do Paryża, to od razu mi szczęście dopisywało, dostałem się do środowiska znakomitych ludzi w Paryżu. Między innymi poznałem Jacques'a Prévert, to jest poeta francuski. Poznałem go przez taką panią Richet, która była dyrektorem teatru La Fontaine des Quatre Saisons. Podobno tam w tym teatrze, proszę pani, na samym początku jeszcze nieznana światu Elizabeth Taylor występowała na scenie. Z jakichś dziwnych przyczyn, pewnie z braku pieniędzy, teatrzyk zamknięto, ale pozostała przyjaźń tej dyrektor teatru z Jacques'em Prévert, poetą, i z jego bratem zresztą, Pierre Prévert. Oni obydwaj byli literackimi doradcami teatru. No i poznałem Jacques'a Prévert przez nią i jak miałem pierwszą wystawę w Paryżu, w galerii 3+2 na Rue Visconti, proszę pani, w 1966 roku, jedną z pierwszych osób, który się pojawił, był Jacques Prévert. Sprawiło mi to ogromną przyjemność oczywiście. I właśnie wtedy ten Jacques Prévert napisał taki mały poemacik o tym moim malarstwie. Potem rozwinęła się przyjaźń, proszę pani, która zawiodła mnie do jego domu na południe Francji, do Antibes, gdzie byłem jego gościem dwukrotnie, a może nawet trzykrotnie. I w tym Antibes, proszę pani, obok jego domu miał dom Picasso, w którym zresztą bardzo rzadko bywał. No ale któregoś dnia, proszę pani, Jacques Prévert mówi do mnie: nie wolno ci tego i tego dnia iść wieczorem na plażę. A nie wiem, czy pani wie, że plaża była pełna ludzi wieczorami właśnie. Tam tańczono na plaży, tam pływano, unoszono się w powietrzu przy pomocy balonów i tak dalej. No, pełne życia to Antibes było na plaży. Ja tam chodziłem. Może sobie pani wyobrazić, że to było jednak 50 lat temu. No a ta plaża w Antibes była pełna pięknych dziewcząt. Na ogół to były dziewczyny ze Skandynawii. No więc Jacques Prévert mi mówi: masz nie chodzić na plażę i nie latać za babami, mówi, tylko zabieram cię do domu, do mojego przyjaciela. Jak przyszedł ten dzień, no to byłem gotów, prawda? Założyłem czyściutką koszulę, jedziemy do jakiegoś przyjaciela. Jacques'a w samochodzie, zresztą muszę pani powiedzieć, że Jacques Prévert nigdy nie prowadził samochodu, nigdy nie miał prawa jazdy, co mnie zdumiało. Rozumiałem w Paryżu, że nie ma prawa, że nie ma samochodu, no bo mieć samochód w Paryżu poecie to nawet nie wypada. No ale na południu, więc samochód prowadziła jego żona. No i w drodze pod górę jechaliśmy, niedaleko, chyba 25 minut, coś takiego, pół godzinki. Ja się dwukrotnie zapytałem: a kto to jest ten twój przyjaciel? A Jacques Prévert dwukrotnie się odwrócił do mnie i mówi: tu vas voir, zobaczysz. No dobrze, proszę pani, zajechaliśmy proszę pani, przed dom Picassa. No ja oczywiście, muszę pani powiedzieć, wyszedłem z samochodu, byłem zdrętwiały. Prawda? Bo po pierwsze zaskoczenie. No być zaskoczonym to jedna sprawa, ale być zaskoczonym przez obecność takiego malarza, którego uważałem za geniusza i od wczesnych lat, no powiedziałbym od dzieciństwa dosłownie, ten mit tego odkrywcy współczesności, odkrywcy malarstwa kompletnie nowego, prawda? Było dla mnie bezprzykładne, wie pani, i pełen byłem zawsze admiracji. Także muszę pani powiedzieć, tak stanąć twarz w twarz z tym człowiekiem było niezwykłe. No ale oni przez jakiś czas zresztą stali, rozmawiali ze sobą, a ja na uboczu stałem i tak stałem z rękami opuszczonymi, nie wiedziałem co ze sobą robić. I w pewnym momencie Picasso się tak odwrócił. Panie, on dziwny, to było właśnie dla mnie dziwne, bo to było bardzo hypnotyzujące. On nie spojrzał kątem oka na mnie, tylko po prostu oczy razem z głową się odwróciły. Robił na mnie wrażenie sowy. Pani popatrzył tak otwartymi oczami na mnie i się zapytał, to ten?
To był ten.
A to był ten, to ja byłem ten. Więc no, przypuszczam, że prawdopodobnie uprzedził Picassa przez telefon, że przyjeżdża z jakimś tam malarzem z Polski.
Ta anegdota pana, zresztą fantastyczna, jest tylko wstępem do naszej rozmowy o pana wystawie, którą można właśnie oglądać. Tu mamy, dobrze policzyłam, prawie 50 prac, ale to jest tylko część. Padło słowo kompozycja, jak się poznaliśmy. Chciałam zapytać też o muzyczne kompozycje, o kompozycje malarskie i kompozycje muzyczne. Jak one są w pana twórczości istotne? I czy ta muzyka, dobrze intuicyjnie wyczuwam, gdzieś pobrzmiewa przy tych obrazach?
Proszę pani, ja jestem z domu, ze strony matki i ze strony ojca, z domów, które miały biblioteki, które słuchały muzyki klasycznej, które czasem przy kolacji dla zabawy i dla przyjemności recytowały poezję znanych poetów. Także, wie pani, słuchanie muzyki klasycznej szczególnie był patefon. O, nie wiem, czy pani wie, co to jest.
Prototyp adaptera, powiedzmy.
Tak, był patefon i płyty przedwojenne jeszcze, bo to z czasów, po czasach okupacji się zatrzymały płyty, proszę pani, z przedwojny, a potem tuż po wojnie nowe płyty, a potem tak zwane long playe były szmuglowane z zachodu. No i ja żyłem, wie pani, w domu, gdzie królowała wspaniała muzyka. No wie pani, no był Bach, Beethoven, Mozart, prawda, i Strawiński. I z tą muzyką rosłem i wydaje mi się, że gdyby, ja nie wiem, czy w ogóle bym osiągnął jakąś wrażliwość w malarstwie, gdyby nie ta muzyka. Wydaje mi się, wie pani, że gdzieś człowiekowi wspaniała muzyka, ta na najwyższym poziomie ludzkiej cywilizacji i osiągnięć duchowych pozwala człowiekowi wyostrzyć, wie pani, subtelność spojrzenia na sztukę i na wszystko. I na, wydaje mi się, nawet na stosunki międzyludzkie, wie pani, że sztuka powoduje jakąś subtelność, jakąś delikatność, jakąś wrażliwość, prawda? No, a ponieważ tą wrażliwość i delikatność przynosi najwspanialsza muzyka, to się potem przekłada na język malarski. Także proszę pani, niech mnie pani po prostu nazywa tłumaczem.
Tłumaczem tak. Muzyki na obraz. Tak. Tak może być. Dobrze. Panie Witoldzie, część z tych obrazów to pochodzi z cyklu Ludzie. Co pana fascynuje jako artystę? Tak. Co pana fascynuje jako artystę, jako malarza, jako no, człowieka wielkiej kultury w ludziach?
Co mnie fascynuje w ludziach? Proszę pani, no Przede wszystkim ogromne pokłady ludzkiej natury, która jest zdolna do wielkich miłości, do wielkich poświęceń, do wielkich, proszę pani, oper pełnych tragedii, pełnych zmysłowości.
Namiętności
różnych. Namiętności, prawda? Zazdrości.
Nawet. Zbrodni.
Zbrodni, prawda? Co tu dużo mówić, jak dzisiaj się patrzy na w dalszym ciągu gdzieś na pochodzenie mafii sycylijskiej, to przecież to w operach włoskich właściwie to jest ta sama jak gdyby romantyczność. Romantyczność, która ma za sobą, która niesie za sobą i wielką miłość, i wielkie pogwałcenie. Pogwałcenie, prawda, praw drugiego człowieka.
Tu siedzimy przy pracach, które pochodzą z cyklu Samotność. I powiem panu szczerze, że jak obejrzałam te trzy obrazy, przy których tutaj jesteśmy, to pomyślałam sobie, że one są dziś, w tych czasach, kiedy ludzie są przez pandemię pewnie też w dużej części odcięci w ogóle od świata i trochę samotni jednak, że one są szalenie aktualne. Powiem panu szczerze, że one na mnie zrobiły ogromne wrażenie.
Być może, proszę pani, że jakieś te 70 lat temu przewidywałem tą pandemię.
Chodzi mi bardziej o taką kondycję człowieka, żartuję. W której człowiek jest w tej chwili, takiej samotności, no bo jednak jest ograniczony w kontaktach z ludźmi, ale one są szalenie przejmujące i takie, mam wrażenie, bardzo aktualne.
Samotność człowieka, proszę pani, była zawsze bliska memu sercu, dlatego, bo po pierwsze widziałem, byłem świadkiem niezwykłych samotności. Rosłem jako syn psychiatry w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach, proszę pani, a nikt nie jest bardziej samotny jak człowiek chory umysłowo.
Mówi się, że choruje jego dusza.
No tak, proszę pani, więc chory jest psychologicznie, ale fizycznie też. W ogromnym stopniu, bo jest zamknięty w szpitalu i zresztą w czasie okupacji, proszę pani, byłem świadkiem no strasznych tragedii, bo przed oknami mojego domu taki Jaśko cmentarnik przywoził zwłoki pacjentów zmarłych z głodu, proszę pani, bo nie było czym karmić. To było coś na zasadzie właściwie. Ten szpital Tworki to było coś na zasadzie Holokaustu, proszę pani. To był obóz koncentracyjny i nie można było tym ludziom pomóc, szczególnie w zimie, kiedy Niemcy z 1941 na 1942 zaatakowały Związek Radziecki, to armia niemiecka zabrała ze sobą, proszę pani, z okolic tych Tworek i z Tworek zresztą, zabrali konie, zabrali świnie, zabrali krowy, wszystko zabierali dla armii i właściwie, proszę pani, proszę sobie wyobrazić, że gdzieś po polskich wsiach dookoła ludzie dalej mieli kury i kury znosiły jajka i ludzie nie umierali z głodu, a tu w samym środku Polski, prawda, pod samą Warszawą, proszę pani, normalnie z głodu umierali ludzie. Ja byłem tego świadkiem. Gdzieś mi to, prawda, nie mogło nie pozostać bez echa i nie mogło mi uciec pamięci. A poza tym to poczucie samotności człowieka nie ogranicza się wyłącznie do szpitala psychiatrycznego, prawda? To jest uczucie jakieś ogólnoludzkie, które dotyczy nas wszystkich. Czasem mnie pytają, czy to jest autoportret mojej samotności. No, tak jak wszyscy inni ludzie, miałem momenty takie, w których samotność mnie dosięgła. Zwłaszcza, że mamy nie miałem. No, ale tak prawdę mówiąc, doprowadzić w sztuce do takiej kwintesencji samotności, jak mi się udało w tych obrazach, wie pani, to też miałem ogromne szczęście, że mi się to udało, bo nie przypuszczam, żeby ktokolwiek inny w przyszłości potrafił jeszcze bardziej uprościć ludzką samotność, bardziej niż to, co ja pokazałem na tych obrazkach. Przepraszam bardzo za to, że się popisuję.
Nie, ale to ja pana o to właśnie zapytałam. Także na taką odpowiedź, szczerze mówiąc, liczyłam. A naprzeciwko z kolei nas są prace... W radiu trudno je opisać, ale są szarości, czernie, troszkę bieli i to jest, rozumiem, nowy cykl.
No wie pani, towarzyszyły mojej sztuce nawet od lat gdzieś, nawet jak ludzkie postacie malowałem, gdzieś były jakieś czarne dziury, czarne odziwia, czarne tajemnicze przestrzenie. To mi towarzyszyło od dzieciństwa, proszę pani, to tak jakby... Jak jakieś opowiadania Orota o starym mieście, że gdzieś za tymi czarnymi drzwiami są głębokie piwnice, a tam są jakieś smoki, prawda? No ale jeśli chodzi o te obrazy, to są po prostu, no to nieładnie brzmi czarne dziury, wolę powiedzieć czarne przestrzenie. No i nazywam zresztą ten obraz, który jest w środku, na krawędzi. No bo ze względu na mój wiek, ja jestem na krawędzi. I jestem na krawędzi i muszę pani powiedzieć, z przyjemnością doświadczam tej krawędzi. Bo wydaje mi się, że należy doświadczać nasze... Znaczy, patrzeć na nasze istnienie w taki sposób, żeby w każdym momencie naszego życia wychwytywać wszystko to, co najlepsze. No a najlepsze jest to, że dalej istniejemy, prawda? No a ja jako malarz jeszcze dodatkowo cieszę się na przykład, że nie jestem ślepy. I mam ogromne współczucie dla tych, dla niewidomych na przykład, prawda? I rzecz tylko polega na tym, że są miliony ludzi, którzy patrzą na obrazy i mają oczy, ale są dalej niewidomi.
Panie Witoldzie, wiele, wiele lat spędził pan poza Polską. Czy było coś, za czym pan tęsknił, jeżeli chodzi o Polskę?
Oczywiście, proszę pani. Naturalnie. To były momenty, tak kiedyś w Paryżu, potem... Proszę pani, w Los Angeles z Markiem Chłasko nawet taki mieliśmy trudny okres w życiu, kiedyśmy za dużo pili, wie pani, i wtedy oczywiście zawsze dochodziło do wymiany zdań, które po prostu pokazywały tęsknotę za krajem, za Polską. Były takie momenty, się mówi, czy kiedykolwiek jeszcze przejdziemy nowym światem w Warszawie, prawda? Czy to się zdarzy? No bo Marek Chłasko nie tylko się bał wracać, ale zdaje się nawet by go nie wpuszczono do Polski w tamtym okresie. No a ja przywiozłem rękopisy dla kultury paryskiej, dla Giedroycia. Rękopis Cata Mackiewicza, proszę pani.
To była taka misja.
Taką miałem misję, tak. No nie odmówiłem Catowi, kiedy mnie poprosił. Powiedział, że nie chcą wydać jego książki, sprawa Beka. No, wziąłem walizkę pełną rękopisów do Paryża, narażając się na to, że mogę Paryża, o którym marzyłem, nie zobaczyć. No i po czym... się okazało, proszę pani, że w miesiąc po moim odjeździe Cat Mackiewicz mnie wydał. I to jest straszne. Jak mógł coś takiego zrobić? Ja na przykład syna mojego nie widziałem 12 lat, bo dostałem wiadomość, nie wracaj, bo oni wiedzą. No cóż, to już jest daleka przeszłość.
To jeśli mogę pana zapytać jeszcze o takie momenty ogromnej artystycznej euforii. Z przeszłości. Wspomniał pan wystawę tę słynną i ten piękny album, który powstał.
Euforia zdarza się tylko wtedy, a na ogół zdarzało się w takich momentach, kiedy do późna w nocy, aż do białego rana malowałem, nie mogłem sobie dać radę i przemalowywałem i niszczyłem i tworzyłem w tą i z powrotem ten proces creation and destruction towarzyszył mi. I proszę pani, w pewnym momencie patrzę, jest. Ani dodać, ani ująć.
Czyli już.
Czyli już. I to są momenty euforii najpiękniejsze w życiu. Także, wie pani, to są te... A potem, wie pani, wystawy, nagrody i tak dalej. No są to bardzo miłe rzeczy i wzruszające, prawda? Ale to są rzeczy już mniej ważne. Wydaje mi się, że szczęście się ma, jeżeli znajduje się... Znaczy, zadowolenie ogromne jest, jeżeli się znajduje te momenty największego szczęścia w momencie kreacji. To jest właściwie pożywienie życia dla malarza, tak mi się wydaje. W każdym razie w moim wypadku.
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Przyjdźcie do Hugonówki w Konstancinie. Zobaczcie obrazy Witolda K. Czego Panu życzyć?
Proszę Pani, obym miał jak najwięcej siły przez następne dziesięciolecie co najmniej i żeby mnie nie zawiodło oko i nie zawiodła ręka. Te dwa elementy, proszę pani, fizyczne, które towarzyszą mojej twórczości.
To życzę panu w takim razie, żeby nie zawiodła pana ręka, żeby nie zawiodło pana oko i życzę panu dużo, dużo zdrowia w tych trudnych czasach. I bardzo pięknie panu dziękuję za spotkanie i zapraszamy na wystawę.
Dziękuję serdecznie.